Wieczernik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Po kilku tygodniach refleksji natury etyczno-politycznej chciałbym zatrzymać się wraz z Państwem w obszarze tego, co dla nas, katolików, jest najistotniejsze. Oto stajemy u progu Wielkiego Tygodnia, niezwykłego dramatu, który każdego roku nas angażuje na nowo, który prowokuje do myślenia i który nie pozwala pozostać obojętnym. To jest dramat tak dalece uniwersalny i tak dalece aktualizujący się, że każdego roku odczytujemy go jako zapis naszego własnego dziś i zarazem jako próbę refleksji nad naszym jutro. Od wielu lat intryguje mnie opis tego, co nie zostało zapisane na kartach Ewangelii, a więc wydarzeń Wielkiego Tygodnia i czasu po zmartwychwstaniu, który rozgrywał się w przestrzeni Wieczernika. To miejsce jest bardzo szczególnym świadkiem, było bardzo szczególnym świadkiem tego wszystkiego, co najbardziej może intryguje w sferze niejawności i tajemnicy. Bo co mówili apostołowie po ukrzyżowaniu Jezusa? Jak dalece zarzucali sobie własne tchórzostwo? Jak licytowali się? Kto z nich bardziej zawiódł? Kto zdradził? Kto opuścił? Jak bardzo i jak dalece posuwali się we wzajemnym napiętnowaniu? I jak to się stało? I to jest chyba najciekawsza sprawa, że z tej grupy zalęknionych, wzajemnie oskarżających się ludzi dotkniętych ogromną nieufnością wobec siebie, przeświadczonych o braku własnej siły, że z tej grupy ludzi skłóconych między sobą wyszli z tego wieczernika w świat z odwagą i z nadzieją, którym świat już się nie oparł. Jak to się dokonało, że z rozbitych ludzi stali się wspólnotą, która zmieniła oblicze świata? Warto szukać odpowiedzi na te pytania, bo one są niezwykle ważne, one są wciąż aktualne, zarówno w przestrzeni naszego życia społecznego, jak i w przestrzeni naszego życia wspólnoty chrześcijańskiej, wspólnoty kościelnej. Szukając odpowiedzi na te pytania, od lat sięgam po znakomity moim zdaniem dramat Ernesta Brylla pod tym właśnie tytułem Wieczernik. Napisany w latach 80., wystawiany w dobie uwięzionej, deptanej, grzebanej polskiej nadziei, wystawiany w kościołach, zmuszał wtedy do myślenia. Dramat rozprawiał się z bardzo wieloma pokusami. Pokusą pierwszą, trwania w licytowaniu się i oskarżaniu własnymi winami, własnym złem. Rozprawiał się z pokusą wyboru rozpaczy i rozprawiał się także z bardzo ważną pokusą szukania nadziei poza Polską, poprzez emigrację. Wydaje się, że to, z czym rozprawiał się Ernest Bryl w tamtych latach 80., dziś wróciło do nas przyniesione nie wraz ze stanem wojennym, ale z nową postacią wojny polsko-polskiej. Z tamtego dramatu chciałbym przywołać słowa piękne i proste. Słowa dialogu, a właściwie przerwanego przez chwilę monologu świętej Marii Magdaleny. Oto Magdalena mówi w obliczu apostołów, zachęcając ich do pójścia do grobu Jezusa, o którym przekonała się, że jest pusty. Mówi Magdalena, nie bój się. Jak się nie bał Nikodem tchórzliwy. Nawet on, który nocą przychodził do Pana i pytał wciąż o prawdę, choć mu była znana, nawet on, który tylko był tajemnie z nami i nie powiedział słowa dla naszej obrony, przyniósł na grób ofiarę i choć wystraszony zrozumiał. Jan, co zrozumiał? Magdalena, że nawet strachliwy musi prawdzie zaświadczyć. Zrozumiał, że nawet strachliwy musi prawdzie zaświadczyć. Może trzeba, a raczej na pewno trzeba, byśmy to przeświadczenie nikodemowe odkryli na nowo na własny użytek, byśmy zastosowali je w życiu, w tych obszarach, w których funkcjonujemy. I może warto, byśmy życzyli sobie w tych właśnie dniach, w których będziemy przeżywać tajemnicę krzyża, śmierci, ale i zmartwychwstania. Może warto, byśmy sobie tego właśnie życzyli w tych dniach wzajemnie, my ludzie zwyczajni, nie heroicznie dzielni, ale właśnie często strachliwi, dotknięci jakąś bojaźnią. Nikodem zrozumiał, że nawet strachliwy musi prawdzie zaświadczyć. My też zechciejmy